To jest odcinek specjalny podcastu Forum Iblis. Rozmowa odbyła się podczas Horyzontu Iblis 2023 w Jastrzębiej Górze.
Dzień dobry Państwu. Przedstawię się, nazywam się Marcin Dzierżanowski, jestem redaktorem prowadzącym magazynu My Company Polska i będę miał przyjemność z Jastrzębiej Góry, z imprezy, która się nazywa Iblis Horyzont, poprowadzić dzisiaj panel z moimi gościniami, a panel będzie nosił tytuł, czy małe i średnie firmy powinny bać się ESG. I mam przyjemność powitać właśnie moich i Państwa gości, gościnie właściwie, Aleksandra Majda, prezeska Go Green, wiceprezeska ESG Impact Network i członkini Komitetu do Spraw ESG Krajowej Izby Gospodarczej.
Bardzo dobrze, dziękuję. Dzień dobry Państwu.
Posługuję się telefonem, żeby nie przegapić żadnej afiliacji. I pani Marta Biernacka-Miernik, członkini zarządu Polskiego Stowarzyszenia ESG.
Dzień dobry.
I proszę Państwa, na potrzeby naszego panelu Iblis zrobił nam badania, z których wynika, że zaledwie 8% Polek i Polaków rozumie, co oznacza, czy rozumie i zna w ogóle skrót ESG. Czy to nie jest jakaś katastrofalnie, czy to nie jest jakiś katastrofalnie zły rezultat? Może Marta?
Dobry nie jest, mówiąc krótko, ale zważywszy na to, że ESG w naszym kraju jest dosyć nowym pojęciem, nawet dla dużych firm w ubiegłym roku, jak robiliśmy my swoje badania w stowarzyszeniu, to wynikało z nich, że tak naprawdę nie tylko małe firmy mają niską świadomość, oczywiście tutaj ona jest odpowiednio niższa, ale w dużych firmach ta świadomość też wcale nie jest za wysoka. Więc tak szczerze mówiąc, myślę, że jak na taki naprawdę pierwszy okrągły rąk funkcjonowania gdzieś w przestrzeni publicznej, w mediach tego pojęcia, no to jest to jakiś procent. Oczywiście chcielibyśmy, żeby za rok, dwa, kiedy już duże spółki będą zobowiązane do raportowania ESG, do tworzenia strategii ESG, żeby ich podwykonawcy, a tutaj mówimy głównie o małych i średnich firmach, żeby odpowiednio większy procent tych firm miał większą wiedzę. Natomiast ja bym nie patrzyła na to przez pryzmat tego, że to jest złe czy dobre, tylko to jest sytuacja, którą my po prostu wspólnie z biznesem będziemy rozwiązywać. Tak? Jest to po prostu kolejne wyzwanie dla biznesu.
Ola?
Jeśli pytaliście się z tak zwanych zwykłych Polaków, a nie przedstawicieli firm, to moim zdaniem ten wynik nie ma większego znaczenia. No bo czy to nazwiemy ESG, czy to nazwiemy zmianami klimatu, czy to nazwiemy zrównoważonym rozwojem firm, zrównoważoną konsumpcją, to de facto sprowadza się do jednego i tego samego, więc czy przeciętny Polak musi rozumieć, co to jest ESG? Moim zdaniem niekoniecznie. Dużo ważniejsze jest, żeby przeciętny Polak rozumiał zachodzące zmiany klimatyczne i wierzył, że to jednak człowiek oraz biznes przyczynia się do tych zmian klimatycznych, żeby umiał rozróżnić, co jest fejkiem, a co nie jest fejkiem i docelowo był na tyle wyedukowany i tutaj też rola firm dużych i małych, żeby umiał świadomie wybrać te zrównoważone produkty, które na co dzień w sklepach są i tutaj dodam cały duży temat greenwashingu. To, że coś ma naklejkę eco, green, vegan, nie znaczy, że jest zrównoważone i nie znaczy, że jest dobre dla środowiska. Tych claimów tak zwanych ekologicznych jest teraz bardzo dużo. Unia Europejska bierze się za te claimy, żeby producenci nie mogli, no producenci po prostu stwierdzili, zobaczyli, że to coś, co jest eko, przynosi zyski, w związku z tym wszystko jest w szarym papierze, wszystko ma ciemnozielone napisy i wszystko ma stempelki, że jest eko i vegan, natomiast wcale nie musi takie być. To się nazywa greenwashing i za greenwashing bierze się Unia Europejska i on dotknie bardzo mocno wszystkich firm, które cokolwiek sprzedają nam, klientom.
Greenwashing, czyli ekościema, tak?
Ekościema. Ja jeszcze bym tutaj dodała, że nie do końca świadomość w małych, średnich firmach idzie w parze ze świadomością wśród konsumentów, dlatego że świadomość z różnych wielu raportów, w tym również sondażu Ibris, o którym pewnie zaraz będziesz, Marcin, mówił, wynika, że świadomość konsumencka jest de facto na dużo wyższym poziomie. W niektórych raportach międzynarodowych to jest nawet około 60, nawet ponad 60%, zwłaszcza w grupach młodych. To jest pewien rozdźwięk jeszcze, moim zdaniem, pomiędzy jakby wyborami konsumenckimi, a tym, jak firmy się do tych wyborów będą dostosowywać i to jest ta duża praca, którą firmy muszą włożyć. Natomiast też jest, będzie to praca w pewnym sensie zmotywowana przez wybory konsumenckie po prostu.
No właśnie, bo kolejne pytanie, jakie Ibris zadał ankietowanym, brzmiało już bardziej, że tak powiem, angażująco, to znaczy, czy jesteś w stanie, czy jest pan, pani w stanie płacić więcej za produkty, które powstały przy poszanowaniu środowiska, zmian klimatu, przy poszanowaniu też społecznej odpowiedzialności biznesu, praw mniejszości, praw pracowniczych i 50% Polek i Polaków odpowiedziało, że tak, że są skłonni płacić więcej za takie produkty właśnie, które powstały w zrównoważony sposób, a w pokoleniu Z, tak nazwijmy, czyli 18-29, w tej grupie wiekowej, ta świadomość i ta gotowość płacenia więcej jest jeszcze większa, bo wyniosła prawie 2/3. I to już chyba są bardziej optymistyczne dane, prawda?
No tak, to są optymistyczne dane, ale dane są też inne z innych badań. Na przykład teraz składało się takie badanie o tym, co jest priorytetem w nadchodzących wyborach, jak będą głosować debiutanci, czyli ludzie, którzy zagłosują pierwszy raz w tych wyborach, to jest 18-21 lat. No i tutaj akurat kwestie ekologiczne znalazły się na 24 miejscu z 29 badanych, tak? A najważniejsza to była ich przyszłość, ich materialna przyszłość, to gdzie będą mieszkać, ile będą zarabiać oraz ich zdrowie psychiczne. To są te rzeczy, które tak naprawdę obchodzą młodych ludzi w Polsce bardziej niż kwestie ekologiczne. Także byłoby świetnie, gdyby za tą deklaracją poszła potem cała edukacja taka konsumencka, żeby młodzi ludzie też wiedzieli, co to znaczy, że firma jest odpowiedzialna społecznie bądź nie wpływa negatywnie na środowisko, dlatego że tak naprawdę każda firma, każdy biznes wpływa negatywnie na środowisko, może ten ślad swój środowiskowy ograniczać, może go jakoś rekompensować, natomiast jeśli prowadzimy działalność, no to jakiś impact środowiskowy negatywny zawsze wywołujemy jako firmy, dlatego bardzo ważne jest tutaj zrozumienie tego, co to właściwie znaczy mały ślad środowiskowy i mały ślad społeczny. I tutaj na przykład chciałam powiedzieć, była bardzo duża swojego czasu dyskusja na temat oleju palmowego. To jest taki składnik, który jest palmy, z których bierze się ten półprodukt, rosną w jednym określonym miejscu czy dwóch na świecie. Zazwyczaj są to wyspy, trzeba je na drugi koniec świata przewozić. Natomiast olej palmowy jest jednym z głównych składników wielu kosmetyków, wielu też składników takich żywnościowych. No i była wielka akcja przeciwko olejowi palmowemu, że przy jego, w związku z rabunkową taką gospodarką, giną orangutany i trzeba zabronić tego oleju palmowego uprawy. Ale druga strona medalu jest taka, że z upraw palm, z których bierze się olej palmowy, żyją całe lokalne społeczności. To jest dla nich często jedyne źródło utrzymania. Dlatego ten system oddziaływań naszych i biznesu na środowisko jest bardzo skomplikowany, jest bardzo trudny, wymaga dużej wiedzy i takiej ciągłej edukacji i przede wszystkim nieposługiwania się takimi bardzo prostymi, skrótowymi klejmami.
Czy jest wiele tak naprawdę branż, które nie będą do końca czyste, tak zwane czyste, tak? Czyli nie będą miały zerowego śladu węglowego, nie będą w super ekologiczny sposób wytwarzać swoich produktów, bo są po prostu branżami z natury brudnymi, nazwijmy to. Natomiast są to też branże, które tak naprawdę od już wielu lat dążą do tego, żeby przy całej swojej działalności znaleźć takie metody, żeby po prostu zrekompensować to, czy społecznością, czy środowisku, czy wytwarzać właśnie w bardziej ekologiczny sposób te produkty, zmniejszać, nie wiem, zużycie wody, zużycie prądu w fabrykach, zmieniać linie technologiczne na bardziej nowoczesne. I no, umówmy się, wszyscy będziemy jeszcze przez jakieś, no, myślę, długie lata korzystać z benzyny, tak, tankować na stacjach. Ludzie nie wyzbędą się w ciągu 15 najbliższych dni palenia papierosów chociażby, tak? No bo to są wybory każdego z nas. Natomiast te branże, które te produkty produkują, one się mimo wszystko starają też robić bardzo dużo rzeczy, które ten, nazwijmy to, taki negatywny pogląd mogą zniwelować. I tutaj też dam taki na przykład BAT, które w swojej fabryce w Augustowie tak naprawdę do 2030 roku będzie praktycznie prawie zeroemisyjny. I to jest chociażby to, tak? Bo no nie wyjdziemy ze wszystkich branż, tak? Mamy świat taki, jaki mamy, będą to zmiany stopniowe, natomiast z perspektywy całego świata w ogóle trend ESG i w ogóle zjawisko ESG na pewno będzie zmianą nie ewolucyjną, a rewolucyjną. I to będzie zmiana dosyć szybka, i też nie pozbawiona różnych takich no, problematycznych sytuacji, natomiast będzie to zmiana globalna, dlatego że system, gospodarka jest systemem naczyń połączonych, tak? I to na przykład, że nasi kontrahenci będą nas wymagali, żebyśmy my sprawdzili, czy żebyśmy jakby udowodnili, tak, że nie wiem, nie produkujemy ubrań korzystając z pracy dzieci w jakichś tam krajach azjatyckich, to my będziemy musieli, na naszej jakby odpowiedzialności będzie to, żeby udowodnić, że my tego nie robimy, tak? Albo w przypadku producentów, którzy tak robią, bo umówmy się, tak jest, wycofać się z tej. Tylko że to nie będzie się działo z dnia na dzień, to będzie ewolucja. Jeszcze jest jedna rzecz, jeżeli chodzi o te badania IBRIS-u. Mnie tak naprawdę zastanawia to, jak impulsywne były te odpowiedzi, tak? No bo jeżeli się dzisiaj podejdę do kogoś na ulicy i zapytam, czy chcecie, żeby były, świat był piękny, wszystko było zielone, produkty były ekologiczne, no to ja zakładam, że wszyscy powiemy, że tak właśnie tego chcemy. Tylko że niewiele z tych zapytanych osób sobie zdaje sprawę, co za tym de facto idzie. Na przykład to, żeby jeżeli deweloperzy mieliby na dzisiaj zrobić taką zmianę bardzo rewolucyjną, czyli zrobić to szybko i wprowadzić do budowy mieszkań, biur tylko i wyłącznie ekologiczne materiały, to ceny mieszkań, i to są szacunki pochodzące już od branży deweloperskiej, musiałyby wzrosnąć o kilkanaście do 30, nawet 5%. I umówmy się, który z nas tego tak naprawdę realnie by chciał?
Właśnie to jest bardzo słuszna uwaga. Ja tu chciałam przywołać jeszcze taki znany też claim, który przy okazji protestu żółtych kamizelek we Francji się pojawił. Wy mówicie o końcu świata, a my mówimy o końcu miesiąca. Po prostu żyjemy w czasach postpandemicznych, postwojennych, w czasach szalejących...
Wojennych nawet.
Nawet wojennych, no tak, dokładnie. Z rosnącymi cenami energii, z szalejącą inflacją, z cenami mieszkań, na które już nikogo nie stać. I w tym momencie naprawdę trzeba tutaj zważyć, będąc całym sercem za zrównoważonym rozwojem, prawo ludzi do posiadania i do godnego życia, tak? Czyli do tego, żeby znowu ta cała rewolucja ekologiczna nie była tylko przywilejem najbogatszych krajów i najbogatszych osób. Ja tu mam taki przykład, Marta mówiła o mieszkaniach, ja mam inny przykład dotyczący na przykład kosmetyków. Dwa dni temu byłam na takich warsztatach w firmie, która produkuje kosmetyki i chemię gospodarczą. Zastanawialiśmy się, jak podejść do aspektu różnorodności biologicznej, która jest bardzo, bardzo trudna do zaraportowania przez firmy. I pracownica tej fabryki, która zajmuje się badaniami i rozwojem, powiedziała tak, no słuchajcie, mamy na przykład taki płyn do mycia ciała. Czy wiecie, dlaczego on jest taki gęsty, miły, śliski, taki biały, a nie przezroczysty i nie spływa w nas? No dlatego, że są tam mikrocząsteczki plastiku, tak? I teraz jeśli chcemy zastąpić to surowcami zupełnie naturalnymi, to po pierwsze ten produkt nigdy nie będzie miał takich właściwości. Może będzie kiedyś, jeśli technologia, jeszcze te badania pójdą do przodu. Natomiast na tym etapie on nie będzie tak atrakcyjny dla użytkownika, za to będzie 2 razy droższy. I pytanie, czy klient go kupi. A przecież jakby korem prowadzenia biznesu jest to, żeby te produkty jednak sprzedawać, tak? Także to jest bardzo złożone, nie ma na to prostych odpowiedzi. To, co się teraz zbliża, czyli to raportowanie niefinansowe ESG, to będzie dla firm rewolucja, natomiast docelowo, no to faktycznie to będzie system rozłożony na lata. Ja sobie jeszcze tak pomyślałam o tym, pamiętacie, już wszyscy dorastaliśmy w cieniu strachu o dziury ozonowej, prawda? No i jest ta dziura ozonowa, nie ma jej, prawda? Dlatego, że była umowa, to był bodajże protokół montrealski, była umowa 160-190 państw na całym świecie, że zaprzestają stosowania freonu w swoich produktach, czy w pralkach, czy w chłodziarkach, czy w dezodorantach, więc poszło z góry i zeszło na dół. Gdybyśmy mieli oczekiwać od konsumentów, że oni nagle przestaną używać tych dezodorantów z freonem, no to prawdopodobnie byśmy mieli tą dziurę ozonową dzisiaj, więc tutaj jest rola, szanując prawa konsumenta, jest jednak rola państw i prawodawstwa, żeby tą zmianę przeprowadzać.
No właśnie, mówiłyście o rewolucji, ale obowiązek raportowania ESG na razie dotyczy tych największych firm. Czy to znaczy, że małe i średnie przedsiębiorstwa mogą na razie zapomnieć o tym skrócie i o zrównoważonym rozwoju? Jak to jest?
To jest tak, że oczywiście obowiązek raportowania dotyczy największych spółek w tej chwili, aczkolwiek przyjmuje się, że w najbliższych latach obejmie on około 4000 firm w Polsce. Natomiast z szacunków różnych organizacji, naszych też szacunków, tak naprawdę w najbliższych latach ESG dotknie około 100 tysięcy firm w Polsce. I to jest pytanie dlaczego? Dlatego, że tak jak już mówiłyśmy wcześniej, gospodarka to jest jednak system naczyń połączonych i to jest tak, że duże firmy mają setki, czasami tysiące swoich podwykonawców, kontrahentów. I żeby taka duża firma mogła przedstawić wartościowy dla niej raport ESG, to musi de facto pozyskać dane z każdej jednej spółki, z którą współpracuje. To po prostu naturalnie przynosi obowiązek z raportowania pewnych danych, czyli zbierania pewnych danych również na tych kontrahentów. Czyli ci kontrahenci tak naprawdę będą musieli przedstawić firmie, czy mają, nie wiem, parytet, tak, w zatrudnieniu u siebie, jak wiele zużywają prądu, wody, na jakim etapie są na drodze do redukcji śladu węglowego, czy mają mniejszości w firmie, tak, czy jest poszanowanie dla praw mniejszości, jak to się ma w kwestii bioróżnorodności właśnie, czy jak ich działania, nie wiem, produkcyjne, eksploatacyjne wpływają na lokalne środowisko, na lokalną społeczność. Więc to będą pytania, z którymi tak naprawdę te duże firmy, korporacje będą się zwracały niżej, czyli do swoich łańcuchów dostaw. Dlatego to będzie zjawisko, które nie będzie dotyczyło tylko i wyłącznie firm, które de facto będą finalnie ten raport składać do audytu, ale to będzie zjawisko, które będzie dotyczyło po prostu całych gospodarek. I prędzej czy później to nawet małe firmy usługowe zatrudniające po 10 osób będą w jakimś stopniu, jeżeli mają swoich oczywiście kontrahentów, a zakładam, że większość tych kontrahentów gdzieś tam ma większych, tak, będą musiały po prostu te dane przedstawiać, takie czy inne. Oczywiście w przypadku firmy usługowej 10-osobowej to pewnie będzie głównie dotyczyło kwestii zatrudnienia, tak. W przypadku firmy produkcyjnej, no to już mamy bardzo szeroki wachlarz bardzo skomplikowanych wskaźników, od środowiska, przez zatrudnienie, przez politykę korporacyjną i tak dalej. Na każdym jakby poziomie wielkości firmy to będzie co innego, ale z pewnością można założyć, że w przeciągu najbliższych lat będzie to zmiana dotycząca całej gospodarki.
Czyli taki efekt domina, rozumiem?
Tak, to jest efekt domina, dokładnie.
Ja lubię właśnie mówić o tym dominie, albo jeszcze o takiej, tak nawiązując do takiego dowcipu, może niezbyt śmiesznego, ale jednak obrazującego dobrze ten system, czyli wprowadzenia ruchu prawostronnego w Wielkiej Brytanii, gdzie premier Wielkiej Brytanii uspokaja rodaków spokojnie na początek tylko największe ciężarówki. Czyli docelowo wiadomo, że jeśli oni będą jeździć tym prawym pasem, to wszyscy i tak muszą zjechać, prawda? Czyli pójść jakby, czyli ta reforma pociągnie też za sobą mniejszych, czyli już zupełnie upraszczając i trywializując, jeśli pan Ryszard ma stolarnię i dowozi deski do Ikei, to może się spodziewać, że Ikea zapyta go: panie Ryszardzie, a jaki ślad węglowy pan tutaj, czym pan tam wozi te deski, jaki jest ślad węglowy? I pan Ryszard wtedy zapewne się zdziwi, chyba że już się zdziwił. No i tutaj kwestia, skąd on ma wiedzieć, jak to zrobić, to jest cały wielki temat. Być może ci najwięksi klienci jego powinni mu po prostu w tym pomóc i to jest ta też społeczna odpowiedzialność tych największych firm, żeby schodzić w dół i w dół, i to już się dzieje, to już się dzieje. Ja zajmuję się zawodowo tworzeniem strategii zrównoważonego rozwoju i mam klientów, którzy do tej pory, nawet będąc całkiem sporą firmą, taką powyżej 250 osób, będą musieli za 2 lata wydać swój pierwszy raport, oni nigdy w życiu nie byli pytani o prawa człowieka w firmie. No przestrzegacie? No oczywiście, że przestrzegamy. No to pokażcie, gdzie macie tam politykę, procedurę, no ale jak to? Nie mamy, po co? A macie równość kobiet i mężczyzn? No wiadomo, a ile macie procent? Jaki jest procent zatrudnionych kobiet do mężczyzn, a jeszcze na stanowiskach kierowniczych? No nie mamy pojęcia, bo nikt nigdy tego nie liczył. No to teraz będą musieli się tym zająć, dlatego że tutaj to, co też Marta mówiła, to nie jest tylko kwestia środowiskowa. Ta literka E, environment, w ESG jest, dotyczy środowiska. Są jeszcze dwie literki dotyczące głównie praw pracowniczych i praw człowieka i społeczności, na które firma oddziałuje.
Ja tutaj jeszcze dodam, że te firmy duże, korporacje, duże spółki polskie, spółki giełdowe, one w sporej części już się tym zajmują. To znaczy przede wszystkim zajmują się same swoimi strategiami ESG i tym, jak one będą łączyć tą strategię ESG ze swoim biznesem, ale zajmują się też mapowaniem swoich łańcuchów wartości, czyli swoich łańcuchów dostaw. I większość z naszych członków w stowarzyszeniu to są firmy na tyle świadome, że one właśnie schodzą te szczeble niżej i one same edukują, one same pomagają. To jest często praca u podstaw, która trwa wiele, wiele miesięcy, ale podam przykład jednej firmy bardzo dużej z branży chemicznej, która nie była w stanie przekonać swoich podwykonawców, żeby pomagali w procesie zbierania danych. Okazało się, że jak już po wielu miesiącach pertraktacji przekonano te małe firmy polskie, jakby mieszczące się gdzieś w Dolnym Śląsku, na południu Polski, że to warto, okazało się, że oszczędności finansowe z tego tytułu, że oni sami zmapowali te łańcuchy dostaw, sięgały, to było miliony dosłownie, które później wydali na dodatki do pensji, a małe firmy również były bardziej świadome tego, jak zarządzają swoją firmą i gdzie mają luki na przykład. Więc to nie jest tylko aspekt tak naprawdę tego, że my się czegoś o firmie swojej dowiemy, jak prowadzimy politykę zatrudnienia, jak prowadzimy właśnie, nie wiem, kontrakty, jak podpisujemy ze swoimi kontrahentami, ale też realnie dzięki tym narzędziom można zaoszczędzić pieniądze.
Ja byłam na takim spotkaniu z przedstawicielem Komisji Europejskiej, na której właśnie padło pytanie, co jeśli nasi dostawcy, mniejsze firmy nie będą chciały nam udzielać tych informacji, tak, o które my prosimy, no bo mogą się zasłaniać tajemnicą przedsiębiorstwa, mogą po prostu nie mieć takich danych, bo zazwyczaj takich danych nie mają. No i tam jakby odpowiedź przedstawicieli komisji była jasna: zapytajcie się pierwszego roku grzecznie, drugiego roku bardziej stanowczo, a trzeciego roku, jeśli nadal nie dostaniecie odpowiedzi, to zmieńcie dostawcę. Także teraz praktyka też w polskich firmach jest taka, że po prostu do umów z dostawcami często wpisuje się obowiązek przestrzegania dyrektywy CSRD. Nikt, kto to podpisuje, nie do końca wie, o co chodzi, ale podpisuje i potem można to egzekwować. No oczywiście lepiej edukować niż straszyć. Tytuł naszego panelu, czy jest się czego bać? No strach nigdy nie jest może najlepszym motywatorem, natomiast na pewno jakaś taka uważność na te kwestie jest zdecydowanie wskazana. A jeśli chodzi o koszty, no to Tak, docelowo to jest, ja teraz rozmawiam z firmą, która ma 60 osób zatrudnionych, robią ładowarki do aut elektrycznych i rozmawiamy o tym, czy jest im potrzebna już teraz strategia zrównoważonego rozwoju, bo nie muszą jej mieć, nie muszą raportować, ale oni dopiero...
Chcą się przygotować.
Znaczy oni po prostu chcą budować swoją firmę na zdrowych fundamentach od początku, bo zakładają swój duży wzrost i nie chcą potem nadganiać tego, więc to jest też taki bardzo fajny taki manual dla firm, które nie są jeszcze na dużym etapie rozwoju, tylko zaczynają, żeby już budować na tych zdrowych fundamentach, bo to przyniesie też korzyść firmie, ale generuje też koszty, żeby nie było za różowo.
No właśnie, to mówimy o rewolucji dla firm i też i małych i średnich przedsiębiorstw, ale zastanawiam się, czy nie powinniśmy też mówić o rewolucji społecznej, której ludzie nie mają świadomości, tak? Bo 8% tylko rozumie skrót ESG. Czy to jest tak, że czeka nas też właśnie rewolucja społeczna w podejściu do klimatu, w podejściu do praw mniejszości, w podejściu do równości, różnorodności, praw pracowniczych?
Czy Marcin, wiesz, to jest tak, że te 8% z tego, co ja się orientuję, to były badania na przedstawicielach firm, prawda?
Nie, nie, to były badania
ogólne badania. Tak. Więc ja szczerze mówiąc, ja myślę, że ta, i teraz powiem tak, nie rewolucja, a z kolei ewolucja, i to bym nazwała bardziej ewolucją społeczną, dlatego że to nie jest tak, że odkąd pojawiło się pojęcie ESG, czy wcześniej CSR, które oczywiście ESG nie jest tym samym co CSR, prawda? Ale ludzie często te dwa pojęcia utożsamiają ze sobą i bardziej nawet rozumieją, to nie jest tak, że od tego momentu pojawiła się świadomość społeczna, bo ta świadomość społeczna, jak się rozejrzymy dookoła siebie, ona rośnie i to bardzo gwałtownie tak naprawdę. Ostatnie lata wzrostu świadomości społecznej chociażby w kontekście, nie wiem, osób wykluczonych, tak? My współpracujemy z taką fundacją Biznes bez Barier, która zajmuje się właśnie jakby opieką nad takimi osobami wykluczonymi i oni z ich perspektywy ta świadomość naprawdę bardzo rośnie. Nie tylko wśród ludzi, ale też wśród instytucji, chociażby, nie wiem, szpitale, tak? Czy instytucje publiczne, które dostosowują się. Więc to nie jest rewolucja, tak jak w przypadku ESG, bo tutaj mamy do czynienia z konkretnymi zmianami, które musimy wdrożyć, żeby nasz biznes był na jakimś określonym poziomie za rok, dwa, trzy i musimy się dostosować do wymogów dyrektyw, tak? A w przypadku społecznym to po prostu wynika, to jest po prostu ewolucyjna zmiana, tak? Czy tego, jak my postrzegamy, nie wiem, rasy, czy tego, jak my, nie wiem, się w ogóle odnajdujemy w tym społeczeństwie. Więc ja bym tego nie do końca, wiesz, łączyła. To tak, jak ja wcześniej zwróciłam na to uwagę, że konsumenci na tą chwilę mają większą świadomość chyba ekologii, tego, że produkt powinien być ekologiczny, chociaż nie do końca, oczywiście gdyby byli zapytani o koszty, to by tego chcieli, bo to są dwie różne rzeczy, a to, co się dzieje w firmach, w biznesie, to jest druga rzecz. I teraz jest cała ta historia polega na tym, żeby te dwie płaszczyzny się połączyły i żeby faktycznie konsumenci w pewnym sensie wymagając, wymuszali na firmach dalsze zmiany, bo te, które będą, to one muszą po prostu być, bo to jest obowiązek.
Tak, jest jeszcze takie drugie spojrzenie, jest takie badanie Edelman Trust i to badanie co roku pokazuje, do kogo konsumenci mają, po prostu obywatele mają największe zaufanie. Mnie wyniki tego badania bardzo zdziwiły, bo okazuje się, że najbardziej ludzie ufają biznesowi, nie politykom, nie...
No chyba pandemia też to zrobiła, prawda, że okazało się, że biznes jednak stanął w znacznej mierze na wysokości zadania i pokazał tą swoją twarz odpowiedzialną.
Tak, i w związku z tym jest tutaj duża, bardzo duża rola biznesu w tym, żeby ten cały proces przeprowadzać właściwie, ale przede wszystkim szczerze i z jakimś takim wyważeniem, bo tutaj jest gigantyczne ryzyko greenwashingu, tak? Firmy w Polsce, te zielone etykiety to jest kwestia ostatnich paru lat. W Stanach od lat 80. notowane są gigantyczne zyski firm, które podpisują się pod hasłami ekologicznymi. Natomiast sam greenwashing jest też tak samo często powtarzanym zjawiskiem. Sama jakby pochodzenie tej nazwy greenwashing jest bardzo ciekawe. pojawiło się ono stąd, że jeden z dziennikarzy, który robił reportaż na jakiś tam temat, on był takim ekologicznym dziennikarzem, pojechał do hotelu, w którym to hotel wywieszał na, to się dzieje zresztą do tej pory, wywieszał na drzwiach taką informację, żeby nie rzucać codziennie ręczników na podłogę, ponieważ w ten sposób oni, jeśli nie będą ich codziennie prali, to zaoszczędzą wodę, prąd i uratują planetę. On zrobił całe dochodzenie, które sprowadziło się, które pokazało, że to jest jedna wielka ściema i że hotelowi po prostu chodzi, żeby zaoszczędzić sobie pracy oraz zaoszczędzić sobie też wydatków. Stąd wziął się samo to sformułowanie greenwashingu. Natomiast potem firmy zaczęły ten greenwashing stosować na potęgę i ten greenwashing jest bardzo niebezpieczny i przede wszystkim osłabia zaufanie do biznesu. W Polsce na przykład greenwashing ma bardzo dużo różnych odmian twarzy. To może być takie czyste kłamstwo. Na przykład była wielka afera z Volkswagenem, który fałszował wyniki swoich silników diesla, prawda? Po prostu kłamał co do emisji tych silników. Ale może być na przykład tylko pokazywaniem tylko wycinka prawdy. Też parę lat temu, nie tak dawno, była duża sprawa ze znaną dziennikarką, która reklamowała wodę dużej firmy produkującej wodę, gdzie był cały wywód o tym, że butelki plastikowe to właściwie są okej. I wielki raban się podniósł, dlatego że w części była to prawda, w części, natomiast zatajono cały negatywny wpływ plastiku, butelek plastikowych, braku ich recyklingu w Polsce i tak dalej, i tak dalej. Także no, bardzo trzeba na to uważać. Trzeba uważać na takie działania, jak na przykład sadzenie, masowe sadzenie drzew, tak? No, firma, nie wiem, nie ma nic wspólnego z tym, że jakaś część kraju tu czy gdzie indziej jest wylesiana, ale sadzi sobie drzewa, bo to jest modne, tak? Posadzenie drzew, no na przykład w Warszawie, posadzenie nowych drzew, nie ma w ogóle miejsca, gdzie sadzić tych drzew. Można sadzić w lasach takich dookoła Warszawy, no bo nie posadzimy na ulicach, na skwerach, już tam po prostu tych drzew, nie ma na to miejsca. Te drzewa, które się sadzi młode, zanim one wyrosną, zanim zaczną świadczyć te usługi ekosystemowe dla środowiska, to jest kwestia 50 lat. No i pytanie jest takie, czy jakby to rekompensuje naszą szkodliwą działalność gdzie indziej. Albo na przykład dopłacanie do ceny biletu lotniczego. To jest bardzo teraz opcja, która często się pojawia. Możesz zapłacić więcej, na przykład w Lufthansa jest taka opcja. Zapłacisz więcej za bilet i
te pieniądze będą przeznaczone zapewne
na paliwo ekologiczne SAF. No tylko, że po pierwsze, w Polsce nie produkuje się paliwa ekologicznego dla samolotów w ogóle. Generalnie chyba się go jeszcze nigdzie tak bardzo nie produkuje. A specyfika działania linii lotniczych i samolotów jest taka, że samolot jak startuje, to jest tankowany w miejscu, gdzie startuje. Czyli jeśli nawet my lecimy sobie Lufthansą, nie wiem, do Wiednia, to i tak on jest tankowany na Okęciu. Na Okęciu nie zatankujesz paliwem ekologicznym, ale masz opcję kupienia biletu droższego z informacją, że polecisz w części ekologicznym paliwie. Czyli Marta siedzi koło mnie w samolocie, zapłaci mniej i ona leci na nieekologicznym paliwie, a ja zapłacę 1/3 więcej i ja lecę na ekologicznym. No to są te takie trochę ekościemy.
Ale wiesz co, z drugiej strony też, oczywiście greenwashing to jest temat, który myślę, że będzie top tematem w najbliższych paru dobrych latach, bo tutaj trzeba jeszcze zwrócić uwagę na kilka aspektów, że często w dużych firmach działy ESG są zupełnie odrębnie funkcjonujące od działów marketingu. Strategie marketingowe, reklamowe firm powstają w działach marketingu. Często te działy w ogóle ze sobą nie rozmawiają, mówiąc w cudzysłowie. I to jest tak, że jest pewna taka luka pomiędzy tymi działami, tak? To jest jedna rzecz, a druga rzecz, na którą też zwracali uwagę prawnicy współpracujący z naszym stowarzyszeniem, to fakt, że greenwashing jest nie tylko zagrożeniem dla konsumentów, to jest też zagrożenie dla firm, dlatego że będą musiały płacić kary, ale też dlatego, że to będzie znowu z drugiej strony wykorzystywane przez konsumentów.
No właśnie, bo to jest, wiesz, jak media społecznościowe, tak, które bardzo pilnują.
Dokładnie. Wiesz, to są te takie case'y, które w Polsce są dla nas trochę dziwne, tak?
Tak, ale na przykład na Zachodzie wielkie firmy miały potężny problemy wizerunkowe.
Dokładnie.
Z powodu tego, że często właśnie użytkownicy mediów społecznościowych odkryli greenwashing, tak, odkryli ekościemę.
Albo posłuchaj, nawet takie sytuacje, to jest tak jak z tymi sławnymi napisami na amerykańskich pralkach, żeby nie prać w nich kotów, tak? Dla nas to jest kuriozum, ale w Stanach naprawdę takie napisy są, dlatego że tam po prostu inaczej działają sądy i tam taki konsument, który przez przypadek miał pomysł, żeby w tej pralce wyprać kota, on naprawdę pozwał firmę, i te napisy zostały wprowadzone. Tak jak mówię, z perspektywy europejskiej, polskiej jest to kuriozum, z perspektywy amerykańskiej to jest codzienność. I teraz te procesy, to jest tak, że z jednej strony to, tak jak powiedziałeś, social media, ten ogromny oddźwięk, który teraz mamy i tak naprawdę to, że wszystko jest publiczne, ale z drugiej strony też hochsztaplerzy, którzy będą wynajdywać kruczki przeciwko firmom i wnosić pozwy, tak jak w Stanach właśnie wnosi się pozwy z takich kuriozalnych powodów. I to jest tak, że te firmy tak naprawdę w tej chwili się boją, mają jakby całą listę tych zagrożeń i boją się zarówno tych realnych, tych, że muszą zmienić swoje polityki, ale tych tak naprawdę hochsztaplerów w cudzysłowie również się boją. I są już pierwsze procesy bodajże w Holandii i w Belgii, właśnie które nie do końca wynikają de facto z praktyk greenwashingowych.
U nas z kolei UOKiK zajmuje się bardzo mocno tym tematem i też kilka postępowań jest wszczętych. Chyba nie ma jeszcze wyników tych postępowań, ale tam kary też mogą iść w miliony złotych, więc tutaj firmy muszą być ostrożne. Ja jeszcze chciałam do tych social mediów od strony takiej konsumenckiej. Jestem użytkowniczką Instagrama i śledzę tam kilka takich profili greenwashingowo-checkingowych. Mogę polecić Świadomy Konsument Mody, dziewczyna, która prześwietla składy oraz ceny znanych marek, głównie z tej branży fast fashion, bo branża fast fashion, w ogóle branża wielkiej mody, to będzie pierwsza branża, która jest na celowniku Unii. To jest gigantyczny przemysł, przemysł oparty często właśnie na niedozwolonej pracy dzieci, z łańcuchami dostaw, które sięgają najodleglejszych zakątków świata. No i tutaj teraz polecam bardzo serdecznie. Świadomy Konsument Mody bierze marynarkę dużej sieciówki. Marynarka kosztuje 30 zł. No i ona wylicza, jak to jest możliwe, żeby marynarka kosztowała 30 zł, cena materiału, cena uszycia, cena transportu, niemożliwe. Patrzeć na składy, bo często teraz pojawia się, firmy często dają taki napis recycled polyester, tak? Czyli zrecyklingowany polyester. Okej, super, tylko że poza już właściwościami jakby fizycznymi takiego ciucha, który nie oddetchniesz tym w lato, po prostu się spocisz, bo on nie przepuszcza powietrza, to trzeba wiedzieć, że ubrania z recyklingowanego poliestru nie mogą być dalej już przetwarzane, czyli ta gospodarka obiegu zamkniętego kończy się. One po prostu zostaną wyrzucone na śmietnik.
To są jakieś w ogóle niezwykłe powiązania, prawda? Takie odległe, które trudno w ogóle, tak mi się wydaje, trochę czasem umysłem objąć.
Ja mam jeszcze bardzo jeden fajny...
Obiecałaś, że o żółwiach powiesz.
Tak, dokładnie. I tutaj byśmy mogli przejść do trudności. Ja mam bardzo dobry przykład tego, jak bardzo dużym wyzwaniem będzie to raportowanie ESG. Tak jak mówiliśmy, ono opiera się na trzech tych filarach. Będziemy raportować, firmy będą raportować według wskaźników. Skrót tych wskaźników to jest ESRS, European Sustainability Reporting Standards, właśnie zostały opublikowane po polsku. To jest taki jakby, no, można to porównać do testu na klasówce w szkole, tylko można ściągać, można konsultować z kolegą, można zbierać, można podglądać, można zbierać. Zbierasz dane z całej firmy. Wskaźników i ich podpunktów jest łącznie 1144. Nie znaczy, że każda firma... To jest w ogóle niemożliwe, żeby każda firma wszystkie zaraportowała, bo też nie każda musi, nie każda firma wywiera wpływ na bioróżnorodność albo na inne rzeczy. Także one sobie sprawdzają, co będą musiały raportować. Ale dwa dni temu właśnie na tym spotkaniu dotyczącym różnorodności biologicznej w firmie, która produkuje kosmetyki, mieliśmy ludzi, biologów, ludzi, którzy zajmują się różnorodnością biologiczną, no i tych właścicieli firmy i ludzi z tej firmy. No i 300 różnych składników chemicznych, które są używane do, bądź biologicznych, takich naturalnych. pojawił się kwasek cytrynowy. No i teraz oni muszą zaraportować, czy to, że używają kwasku cytrynowego do produkcji swoich kosmetyków, wpływa na różnorodność biologiczną, a jeśli tak, to w jaki sposób, a jeśli jak, tak, to gdzie. No i tu się zaczyna zabawa, czy ktoś z was wie, jak powstaje kwasek cytrynowy?
Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia.
No ja też nie wiedziałam. Okazuje się, że potrzebna jest do tego melasa, a na nią się wkłada takiego specjalny rodzaj grzyba, który fermentuje te melasy, powstaje kwasek cytrynowy. I teraz okazuje się, że ta firma, która mieści się pod Radomiem, sprowadza kwasek cytrynowy z Chin. W Chinach ten akurat kwasek cytrynowy, ta melasa jest sporządzana z trzciny cukrowej. Trzcina cukrowa, akurat ta, którą oni, z której melasę oni sprowadzali, kwasek cytrynowy, rośnie na podmokłych terenach, na których żerują żółwie. Akurat w tamtym regionie jednym. I teraz, po pierwsze, trzcina cukrowa rosnąc wysysa z wody, z ziemi wodę, a po drugie, przy jej zbiorach niszczone są te siedliska tych żółwi, rozbijane ich jaja. I mamy, pewnie można by ten łańcuszek poprowadzić dalej, ale my mając 300 składników do przepatrzenia, skończyliśmy na dwóch, bo okazało się, że zależność produktów z kwaskiem cytrynowym, które możesz kupić w Rossmanie do życia żółwia gdzieś daleko w Chinach, jest bardzo łatwa do wykazania i istnieje ta zależność, no, ale kto o tym wie i gdzie się kończy ten łańcuch sprawdzania?
To wszystko strasznie skomplikowane, a przypomniałem sobie, że mieliśmy rozmawiać również o małych i średnich przedsiębiorstwach. To w jaki sposób właśnie te małe i średnie przedsiębiorstwa mają sobie z tym wszystkim poradzić? No i tak wrócę do tego pytania, które stało się tytułem naszej rozmowy. Czy powinny się już bać małe i średnie przedsiębiorstwa?
To może ja teraz przejmę, że tak powiem, głos. To znaczy, proszę. To jest tak, że te SRS-y, o których Ola wspomniałaś, one oczywiście, tak jak właśnie powiedziałaś, każda firma będzie raportowała co innego, bo każda firma ma inną specyfikę działania. I wśród tych wskaźników jest tak zwana zasada należytej staranności. I to jest taka zasada, która obliguje nas jako przedsiębiorcy, załóżmy, do tego, żebyśmy się zastanowili tak na logiczny, zdrowy, chłopski tak zwany rozum, czy jeżeli na przykład sprzedajemy ubrania, a importujemy te ubrania z krajów azjatyckich, to czy przypadkiem w fabryce, w której te ubrania powstają, nie pracują dzieci. I to jest tak, że nie da się, bo ten łańcuch zależności jest długi, jak sam powiedziałeś, możemy tak naprawdę do najdrobniejszego kamyczka, do najmniejszego żółwia. Tylko że to na to wszystko jest, tak jak ostatnio właśnie rozmawialiśmy z przedstawicielem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, też zadając mu to pytanie, gdzie jest ta granica, tak? I on stwierdził, że to jest tak, że w pierwszej kolejności trzeba to brać na ten zdrowy rozum. Jeżeli się, nie wiem, sprzedaje diamenty, to siłą rzeczy trzeba się zastanowić, skąd one są pozyskiwane, z jakich kopalń, w jakim kraju, kto przy tym pracuje, czy przy tym nie umierają ludzie na przykład. Jeżeli sprzedajemy ubrania, to jest ta sama sytuacja, tak? Bo nie każdy produkt będzie potencjalnie zagrożony takim, nie będzie miał tego ryzyka, tak, o którym mówimy, niewykonania tej zasady należytej staranności. Chodzi o to, że przedsiębiorca ma zadeklarować zgodnie z tą zasadą, że zrobi wszystko, żeby jego biznes był prowadzony w sposób etyczny. Wszystko zrobi, tak? Oczywiście na miarę jego możliwości. I wracając do małych i średnich firm, czy mają się bać? Z perspektywy rozmów z już chyba od półtora roku setkami firm, to już mogę spokojnie powiedzieć setkami, i dużych korporacji, instytucji publicznych również, i małych i średnich firm, których też w stowarzyszeniu trochę jest, o dziwo, i one są świadome, to my już wiemy, że ciężko jest przekonać firmę do tego, żeby podeszła do tych zmian, ale jeżeli firma już zobaczy, co te zmiany za sobą mogą nieść, to zazwyczaj bardzo wiele jej to ułatwia i rozjaśnia obraz w ogóle funkcjonowania i zarządzania całą firmą, bo ESG nie jest czymś oderwanym od rzeczywistości, czymś zupełnie odrębnym od biznesu, to w idealnym modelu powinno być ściśle z biznesem związane i ten biznes de facto po tych pierwszych zmianach, które zawsze są trochę bardziej kosztowne, trochę może bardziej bolesne też tak mentalnie, wspierać. I tutaj właśnie mamy już przykłady firm, które mają z tego podtytułu, że przejrzały te łańcuchy dostaw, że mają swoją strategię, że zbierają już dane do raportowania, mają z tego tytułu konkretne zyski, tak? Konkretne oszczędności albo zmniejszenie kosztów, albo wręcz zysk. Tak? Więc to jest tak, że ja nie uważam, że tego się należy bać, tylko po prostu należy to przyjąć jako szansę na rozwój. Po prostu.
Jola, też prośba do ciebie, odpowiedź na to samo pytanie krótko, bo musimy kończyć.
No, ja się generalnie z tym zgadzam, nie ma po prostu innej drogi, to domino legislacyjne ruszyło, czekają nas też nowe regulacje, bo poza tą dyrektywą CSRD w Niemczech już weszła ustawa o należytej staranności, która wymaga od firm niemieckich, takich na razie większych, za chwilę mniejszych, żeby sprawdzały swoich dostawców i już polskie firmy dostają zapytania od firm niemieckich właśnie o politykę dekarbonizacyjną, o prawa człowieka bardzo często są też pytane. A w przyszłym roku Unia wyda swoją dyrektywę o należytej staranności, która po prostu będzie znowu obligowała na kolejnym poziomie firmy, także bać się nie ma co, natomiast na pewno nie trzeba tego ignorować i naprawdę uważam, że nie ma za bardzo już czasu ani dla dużego, ani dla małego biznesu, żeby udawać, że ich to nie dotyczy. Dotyczy ich to, natomiast to nie musi być zagrożenie, to może być duża szansa dla biznesu.
Wiesz co, jeszcze tylko na koniec jeden przykład proszę. Właśnie a propos tego, co powiedziałaś, że to właśnie może być szansa też dla biznesu, tylko że tutaj potrzebna jest edukacja. Tak? W Polsce jest bardzo niewielu ekspertów związanych z tematem ESG. W ostatnich tak naprawdę iluś miesiącach tych ekspertów też się pojawiło wielu, nie do końca dobrze wyedukowanych. To niestety trzeba sobie jasno powiedzieć i ci ludzie, którzy w tym temacie od lat funkcjonują, no mają tutaj z tym to jest wielka bolączka tych ludzi, natomiast jakby ogólnie jest potrzebna edukacja, tak? Są potrzebne szkolenia, biznes od podstaw, też ten mały biznes powinien zainwestować, to nie są duże pieniądze często i naprawdę z perspektywy działalności całej firmy to są pieniądze, które się kiedyś zwrócą i mieliśmy właśnie ostatnio taką firmę, która przyszła do nas prosić jakby o polecenie ekspertów, szkoleń. I pan stwierdził, prezes, że jego ten temat w ogóle nie dotyczy. On zatrudnia tam 60 osób. Ale pytamy się, czy on jest w jakiejś grupie kapitałowej. No tak, jestem, będę miał inwestora duńskiego. A inwestor jest częścią dużej grupy? No tak. Ja mówię, no to jak was to nie dotyczy, jeżeli z perspektywy chociażby tego, że posiadacie zagranicznego inwestora, będziecie musieli dostarczać dane. I pan prezes zrobił wielkie oczy i stwierdził, o kurczę, to ja muszę się w takim razie nad tym zastanowić.
Jasne. Mówisz, że jest mało ekspertów, tym bardziej jestem dumny z tego, że udało mi się dwie świetne ekspertki zaprosić do dzisiejszej rozmowy i znowu sięgnę po notatki, żeby dobrze przedstawić. W naszym panelu udział wzięły Aleksandra Majda, prezeska Go Green, wiceprezeska ESG Impact Network, członkini Komitetu do Spraw ESG Krajowej Izby Gospodarczej.
Bardzo dziękuję.
I Marta Biernacka-Miernik, członkini zarządu Polskiego Stowarzyszenia ESG.
Dziękuję, myślę, że mogłybyśmy tutaj jeszcze tak naprawdę długie godziny rozmawiać o tym, ale no myślę, że w takiej pigułce podałyśmy tą wiedzę, żeby każdy miał szansę się po prostu nad tym trochę pochylić.
Na pewno będzie jeszcze okazja do rozmów na ten temat, zwłaszcza, że temat będzie coraz bardziej aktualny. Także jeszcze raz bardzo dziękuję. Ja się nazywam Marcin Dzierżanowski, jestem redaktorem prowadzącym My Company Polska i miałem przyjemność prowadzić ten panel w pięknych okolicznościach przyrody na imprezie, która się nazywa Horyzont Ibris z Jastrzębiej Góry. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Dziękujemy.